Kolejnym takim bardzo ciekawym zjawiskiem, które jest formą protestu wobec tego, co dokonało się, to jest taki certyfikat, który nazywa się certyfikatem wydawanym przez organizację, która ma chronić rodziców. To jest organizacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Ta inicjatywa powstała w Warszawie wśród rodziców i wychowawców warszawskich i właśnie ta organizacja nadaje certyfikaty szkoły przyjaznej rodzinie. Więc jeżeli są dyrektorzy szkół, którzy zapewniają, że dzieci, które będą chodziły do ich szkół, nie będą poddawane żadnym eksperymentom gender, to wtedy mają prawo ubiegać się o uzyskanie takiego certyfikatu. Warto jednak dowiedzieć się, jaka była odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na to działanie. Mianowicie dyrektorzy tych szkół byli, mówiąc delikatnie, szykanowani przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do dyrekcji zaczęły przychodzić maile z Ministerstwa Edukacji Narodowej z szeregiem pytań, zapowiadających także specjalne komisje, inspekcje. No tu na tym poziomie wiele prawa zostało złamanego, wiele punktów prawa, ponieważ na pewno maile nie są właściwą formą komunikacji między Ministerstwem Edukacji Narodowej a danymi szkołami i w ten sposób na pewno nie zapowiada się wszelkie wizytacje. Ale zwróćmy uwagę, że jest to rzeczywista forma nękania tych dyrektorów, którzy chcą wychodzić poza ramy tego, jak należy myśleć. To wszystko może powodować, że wyrasta pokolenie ludzi zniszczonych, pozbawionych prawa do czystego serca, do dojrzałego wzrastania w ramach akceptacji własnej płci, wzrastania do zadań, które nadał im Pan Bóg jako przyszłemu mężczyźnie, jako kobiecie. Że wyrośnie pokolenie dzieci zubożonych o to, czym na przykład jest piękne przeżywanie miłości. Ale największe szkody powoduje niestety dostęp do pornografii. Tu można mówić o zniszczeniu dzieci na wielu poziomach. I na gruncie emocji, i na gruncie psychiki. I tak niestety dzisiaj coraz częściej spotykamy się nie tylko my kapłani, ale też i pedagodzy z dziećmi, którzy mają problemy z uzależnieniem od pornografii. 8-letnie dzieci mogą być już uzależnione od twardej pornografii. Pani Iza Paszkowska, pedagog, kiedyś wypowiedziała się na ramach gościa niedzielnego i posłuchajmy, co powiedziała. Już mi niedobrze robi się od ilości listów, które dostaję od dzieci uzależnionych od pornografii. Nie mam siły na nie odpisywać, jest ich tak dużo. Piszą dzieci, które weszły na stronę raz, często niechcący, drugi, trzeci, nie potrafią od tego uciec. Same się siebie boją, brzydzą, wchodzą w kłamstwo, ucieczkę przed rodzicami, masturbację, potem w mocne uzależnienie od ostrej pornografii. Nikt w domu o tym nie wie, pozostają z tym bardzo samotne, uczą się, jak czyścić pamięć w przeglądarce. No może to jest proste, nauczyć się, jak wyczyścić pamięć w przeglądarce komputera, ale tej pamięci nie jest tak łatwo wyczyścić. Te obrazy zostaną i są jak trucizna w organizmie. Dlatego jednak waszym zadaniem, bardzo konkretnym, i to ma być też odpowiedź na to, co dzieje się w ramach ideologii gender, zwłaszcza promocji pornografii, ma być ochrona dzieci przed obrazami, które będą je demoralizować, które będą otwierać je na zjawisko pornografii. A więc tutaj po pierwsze trzeba reagować w przestrzeni publicznej. Jeżeli są, mówię konkretne przykłady, na przykład stacje benzynowe, gdzie jak się wchodzi zaraz na poziomie wzroku dziecka są pisemka pornograficzne, trzeba zareagować, mieć odwagę, poprosić kierownika tejże stacji i powiedzieć, proszę pana, czy pan pokazuje swojemu dziecku takie czasopisma? Nie, nie pokazuje, powiem mądry, przypuszczam, kierownik tej stacji. To dlaczego pan naraził moje dziecko, które na przykład weszło tu ze mną na to, żeby oglądało takie obrazki. I miejmy też odwagę reagować, ale też w taki bardziej radykalny sposób, czyli nawet i dzwoniąc na policję, że łamane jest prawo, bo prezentowanie treści o charakterze pornograficznym, publiczne prezentowanie treści jest w Polsce karalne. I myślę, że taka groźba telefonu na policję wysokiej grzywny na pewno skutecznie zniechęci właścicieli, czy to saloników prasowych, czy tych stacji benzynowych przed prezentowaniem takich treści. Jeżeli takie obrazy, które mogą seksualizować dzieci, młodzież, ale też i wpływają, zwróćmy uwagę na dorosłych, dokładnie tak samo rujnująco, pojawiają się w przestrzeni publicznej, na billboardach, na reklamach, też trzeba umieć zareagować. Mamy przecież dostęp do burmistrzów, do władz miasta. Za to im się płaci z naszych podatków. niech coś z tym zrobią. Możemy powiedzieć, tak jak w Ameryce to zrobili, że jeżeli to nie zniknie, to będą procesy sądowe. No bardzo prosta sprawa. Dlaczego takich reklam nie ma w Stanach Zjednoczonych? To powiedział taki zaprzyjaźniony kolega, ksiądz, który pracuje w Stanach Zjednoczonych, kiedy zobaczył w Poznaniu gigantyczny billboard z takim jednak obrazem, który nosił w sobie tak podtekst erotyczny, mówi, w Ameryce nie do pomyślenia, żeby coś takiego się pojawiło. Bo natychmiast ktoś złoży pozew do sądu, że zostało w tym momencie narażone na szwank moje dobro. Albo jeszcze tym bardziej można odwołać się do dziecka, że szedłem z dzieckiem, dziecko zobaczyło taki billboard i się przeraziło, bo ono było nieprzygotowane na taki obraz, na taki bodziec. I teraz ma na przykład uraz do ciała kobiety, dorosłej kobiety, w ogóle do kobiet, prawda? I że to może gdzieś tam za nim się wlec przez jego dorosłe życie. I można ubiegać się o jakieś odszkodowania finansowe, potężne, gigantyczne. Jak po kieszeniach się łupnie takich, to zrezygnują z tego typu reklam. Tak to się udało w Stanach Zjednoczonych. Dlatego trzeba także i takich działań, bardzo odważnych i konkretnych. Jeżeli ich zabraknie, to dojdzie do tego, co w środowiskach, choćby w Anglii, gdzie jest powszechny dostęp do tej pornografii i w telewizji, i w przestrzeni publicznej, i także w szkołach, w których realizowane są tego rodzaju problemy. Jakie są efekty tego wszystkiego? Okazuje się, że w tych właśnie środowiskach, choćby w samej Anglii, z roku na rok wzrasta liczba przestępstw na tle seksualnym. I to dotyczy także osób, które nie ukończyły 12 roku życia. Takich wypadków w samej Anglii było 2000, ponad 2000 w ubiegłym roku. Przestępstwa na tle seksualnym wśród dzieci. Podstawówka. Pewna pani Sue Berlowicz, która przygotowała raport na temat seksualizacji dzieci i młodzieży w Anglii, napisała, że obraz, jaki wyłania się z tych danych, zebranych przeze mnie danych, jest szokujący. Już 5-latki są opętane seksem. Za molestowanie usunięto ze szkoły w pierwszym roku nauczania 6 dzieci. Między 2010 a 2013 rokiem wyrzucono ze szkoły lub zawieszono czasowo w prawach ucznia z powodu seksualnych nadużyć 980 uczniów. Większość z nich, 892, to chłopcy. Pracowałam z bardzo dużą liczbą dzieci, które padły ofiarą przemocy seksualnej, ale nigdy nie spotkałam się z takim poziomem sadyzmu i okrucieństwa, z jakim mam do czynienia podczas tego dochodzenia. Stopień deprawacji, jaki dotyka dzieci, jest naprawdę szokujący. A więc trzeba zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście tego chcemy, bo może się okazać, że będzie za późno. Jeżeli zabraknie naszych reakcji, bardzo konkretnych działań, jeżeli zostaną uchwalone prawa, które odbiorą nam możliwość skutecznego protestowania, wyrażania sprzeciwu, wtedy będziemy sobie sami winni, bo przespaliśmy moment, w którym można było zareagować. I może dojdzie do tego, co już niestety jest problemem w Niemczech, to znaczy rodzice chrześcijańscy, katolicy czują się bezradni, bezsilni wobec prawa, które absolutnie nie respektuje ich praw. Pozostały im tylko marsze, wychodzenie na ulicę i demonstrowanie swojego sprzeciwu wobec standardów edukacji. No, ten poziom, który na razie usiłuje nam się przedstawić, jest dopiero poziomem wstępnym, może być dużo, dużo gorzej. W Niemczech ten poziom zaawansowania jest o wiele, wiele dalej niż u nas, ale usiłuje się go ciągle zaostrzać. Jeszcze więcej pornografii, jeszcze więcej działań seksedukacyjnych na terenie szkół i w końcu doprowadziło to do potężnego społecznego sprzeciwu przez ulice Stuttgartu. Przechodzą marsze katolickich, chrześcijańskich rodziców, którzy wyrażają bardzo konkretne postulaty, hasła. Na transparentach można przeczytać: dzieci potrzebują miłości, a nie seksu. Chroń się swoje dzieci. Z reguły tam, gdzie pojawiają się te demonstracje, tworzą się kontrdemonstracje, a więc zwolennicy ideologii gender, bardzo agresywni, którzy rzucają kamieniami w tych ludzi, którzy w ich stronę rozpylają gaz pieprzowy, rzucają prezerwatywami, którzy no, dopuszczają się aktów przemocy fizycznej na tych ludziach. No, pokazują różnego rodzaju gesty, które mają wyrażać pogardę. I krzyczą do tych ludzi, tu cytuję, wasze dzieci będą takie jak my. Będą dokładnie tak samo zdemoralizowane jak my. A więc właśnie to wszystko dzieje się teraz w Niemczech. Te pochody, demonstracje W Stuttgardzie odbyły się 3 razy, 1 lutego, 1 marca, 5 kwietnia, a w Kolonii 2 razy, 18 stycznia i 22 marca. Ciekaw jestem, czy ktoś z nas wiedział w ogóle o tym, czy telewizja publiczna o czymś takim powiedziała w swoich wiadomościach. Nie. Oczywiście nigdy się tego nie dowiemy. I brak tej konkretnej wiedzy o tym, co dzieje się już na terenie tych krajów, które dopuściły pełną swobodę działań środowiskom gender, no mogą nam tylko dać wyobrażenie, do czego może kiedyś dojść w naszym kraju, w Polsce. I warto jeszcze, jeżeli chcę ten temat zamknąć, tę część, powiedzieć, że to wszystko też idzie znacznie dalej, na przykład do prób już bardzo zaawansowanych legalizacji pedofilii, ponieważ jak przypomina ksiądz dr Dariusz Oko, osoba, którą bardzo cenię i szanuję, niemal 40% homoseksualistów przejawia skłonności pedofilskie. Dlatego też nie mówi się głośno o tym, że od 1978 roku w Stanach Zjednoczonych działa północnoamerykańskie Stowarzyszenie na Rzecz Miłości Męsko-Chłopięcej, którzy domagają się legalizacji pedofilii. Nie mówi się o tym, że w 2005 roku powstała w Kanadzie koalicja praw lesbijek i gejów, którzy żądają uprawiania seksu z nieletnimi, że w Holandii działa partia Dobroczynność, Wolność i Różnorodność, której celem jest doprowadzenie do obniżenia granicy współżycia z 16 do 12 lat, legalizacja dziecięcej pornografii, czy nawet seksu ze zwierzętami. Tak więc takie działania i jeszcze niemiecka Partia Zielonych, która działa od lat 80. Są stowarzyszenia, są organizacje, które dzień w dzień pracują na tym, aby zalegalizować pedofilię. I być może obudzimy się kiedyś zdziwieni, że pedofilia jest legalna. Był taki człowiek, niedawno przyjechał do Polski, który nas ostrzegał, że jeżeli prześpimy ten dobry moment, który jest obecnie w Polsce, to możemy obudzić się w kraju, w którym nie chcemy ani żyć my, ani tym bardziej nie będą chciały żyć wasze dzieci. Ten człowiek nazywa się dr Michael Eugen Jones, katolicki pisarz i apologeta, autor książki Libido Dominandi, seks jako narzędzie kontroli społecznej. Wystąpił w telewizji publicznej w programie pod tytułem Bliżej Jana Pospieszalskiego i właśnie tam 12 grudnia powiedział coś bardzo ważnego, co powinniśmy sobie wziąć do serca. Przeczytam fragmenty jego wypowiedzi. Lewica drąży temat seksualności, tylko zauważmy, że lewica skupiając się na tym temacie przestaje zajmować się ekonomią. Lewica w Stanach Zjednoczonych w swoim czasie przeszła taką transformację. Klasyczni marksiści zajmowali się płacami, pracownikami, robotnikami. Teraz już tym się nie zajmują, teraz zaprząta ich temat orientacji seksualnych. Myślę, że siły, które są przeciwko wam, Polakom, są tak potężne, że potrzebna jest ogromna broń duchowa. Kościół katolicki w Polsce musi stać się przewodnikiem, liderem, by ocalić polski naród. Trzeba sobie uświadomić, że siła szturmu propagandy seksualnej jest potężniejsza od sowieckich czołgów przedzierających się przez granice państwa. Bo czołgi widać. Kiedy suną ulicami, wiesz dobrze, co to oznacza, że naród został podbity, więc pielęgnujesz w sobie ideę wolności. A ta sprawa jest dużo bardziej zdradliwa, bo zaczynasz wierzyć, że to jest właśnie prawdziwa wolność, że to jest wyzwolenie, gdy tymczasem jesteś coraz bardziej zniewolony. Zadaniem dziennikarza jest, by pokazał, że wyzwolenie seksualne jest formą manipulacji politycznej i społecznej, że ci ludzie nie pracują dla dobra interesów państwa polskiego, ale dla tych, którzy im płacą. Dla kogo pracują organizacje pozarządowe i ci, którzy nas reprezentują lub eksperci? Tak, eksperci z Zachodu, którzy radzą wam jak żyć. Polacy dobrze wiedzą jak żyć. To o wiele bardziej tradycyjne społeczeństwo niż jakiekolwiek na Zachodzie. Więc ktokolwiek przychodzi tu i radzi wam, kieruje nim cel skolonizowania umysłów przez ekspertów, ideologów gender, import pornografii, przez te wszystkie aspekty, które mają na celu zniewolenie. Sprawa jest bardzo prosta. Idziesz do swojego posła, senatora, ustawodawcy i zadajesz mu pytanie. Dla kogo pracujesz? Kogo reprezentujesz? Polaków? Czy międzynarodowe elity albo korporacje, które finansują rozkład polskiej kultury i polskiej rodziny. Każdy, kto ma głos w sprawie tego ustawodawstwa, musi być o to zapytany. Trzeba im powiedzieć, rozumiemy, co robicie. To nie jest ani nauka, ani medycyna, ani psychologia. To wszystko to są sposoby sprawowania kontroli. niszczycie polskie rodziny, niszczycie niepodległość, żeby międzynarodowe korporacje finansowe mogły tu używać do woli, mogły okradać polskich pracowników i prywatyzować Polskę. To wszystko jest stopniowym podbojem Polski, który teraz idzie nie ze wschodu, a z zachodu. Skoro kolonizacja Polski przez Sowietów była czymś złym, dlaczego skolonizowanie Polski przez Unię Europejską ma być w porządku? I to w znacznie bardziej szkodliwy sposób. Nie siłą i pod terrorem broni, bo wtedy zachowujesz swoją moralną integralność. Ale jeśli najeźdźca deprawuje moralność, na przykład ucząc dzieci masturbacji, to jest to niedopuszczalny atak na tkankę polskiego narodu. I tak właśnie powinno to być przedstawiane. Ktokolwiek to popiera, ktokolwiek za tym głosuje, powinien być obalony. Powinniśmy zacząć rozmawiać o prawdziwych problemach, na przykład, czy człowiek jest w stanie zarobić pieniądze na utrzymanie rodziny. To leży u gospodarczych podstaw kultury i cywilizacji. Każdy, kto próbuje teraz dyskutować o małżeństwach homoseksualnych, próbuje odwrócić uwagę od prawdziwych problemów gospodarczych. Roztrząsa się temat homoseksualnych małżeństw, żeby odwrócić uwagę od tego, że rząd kradnie nasze pieniądze, że Wall Street okrada całe Stany. Standard życia w Ameryce jest teraz niższy niż 40 lat temu. A ty sobie myślisz o tym, że dobrze się czujesz, bo nie dyskryminujesz homoseksualistów. Nie mamy pieniędzy, toniemy w długach, ale nie dyskryminujemy gejów i lesbijek. Taka właśnie ideologia najeżdża Polskę. Celem tej ideologii, całej ideologii seksualnej jest pozbycie się Boga ze swojego życia i wypełnienie powstałej próżni zadowoleniem zmysłowym. Ale zaspokojenie zmysłów po pewnym czasie traci swoją atrakcyjność i w pewnym momencie zaczyna się zastanawiać, czy istnieje coś poza tym, więc zwracasz się ku masowej konsumpcji. Ale to też trochę nie ma racji bytu, gdy brakuje pieniędzy. Można więc zwrócić się ku narkotykom i wszelkim używkom, by próbować poradzić sobie z egzystencjalną pustką, która jest wynikiem braku Boga w życiu. To jest większy problem teraz w Stanach niż tu, bo w Polsce macie jeszcze silną religijnie wspólnotę, więc tak naprawdę chodzi tylko o to, by wyjawić mechanizmy, według których działa ten system. Bo kiedy wszystko będzie jasne, to dlaczego ktokolwiek miałby się na to zgodzić? A ktokolwiek miałby na to teraz przystać, powinien być ukarany jako zdrajca narodu polskiego. Więc dlaczego taka osoba miałaby akurat reprezentować wasze interesy? Powinna być raczej pozbawiona urzędu. Więc macie tu pewną przewagę, ale ona nie będzie trwać wiecznie. Bo jeśli te systemy kontroli zostaną wdrożone, to zniszczą do reszty to, co zostało z waszej solidarności. Pomysł z małżeństwami homoseksualnymi jest atakiem na to, co leży u podstaw naszej kultury, ponieważ to właśnie małżeństwo leży u jej podstawy. Macie teraz możliwość sprzeciwu, ale taka szansa nie będzie trwać wiecznie. Jeśli na to pozwolicie, staniecie się narodem niewolników i będzie to dużo gorszy rodzaj niewolnictwa niż ten, który Sowieci kiedykolwiek pragnęli zaprowadzić w Polsce. Będzie dużo gorzej. Więc zwróćmy uwagę na zakończenie tego, co powiedział dr Jones w tym programie, mianowicie, że w Polsce pewne działania jeszcze nie są skuteczne, nie są możliwe do przeprowadzenia, bo nadal mamy silny Kościół i silną rodzinę, silne małżeństwa. Ale jeżeli małżeństwa zatracą wiarę w to, że muszą dbać o świętość tego sakramentu, o ich trwałość, to niedługo rzeczywiście nastąpi swobodny zalew naszego kraju najbardziej szkodliwymi ideologiami. Dlatego musimy podjąć bardzo konkretne działania i my jako duszpasterze i wy jako liderzy różnych wspólnot w parafiach, z których jesteście, aby ocalić rodziny. Warto przypomnieć statystyki, współczesne statystyki, które mówią, że w Polsce obecnie rozpada się niemal co trzecie małżeństwo, a w niektórych miastach, na przykład w Poznaniu, niemal co drugie. Dlaczego tak się dzieje, jeżeli przychodzi do mnie jakieś małżeństwo w kryzysie, albo już niestety resztki tego, czyli albo mąż, albo żona, to wtedy zadaję dwa pytania. Czy się modliliście razem? I drugie, czy gdzieś tam nie pojawiła się na przykład pornografia? Te dwa kanały dzisiaj powodują masowy rozpad małżeństw. Tak więc zwróćmy uwagę na to, że bardzo konkretną odpowiedzią na te zjawiska, które dokonują się w Polsce, ma być wzmożona troska o świętość rodzin i małżeństw. Ale co to znaczy ta troska? To musi być bardzo konkretny czyn. To musi być codziennie czas, poświęcony czas, twój czas, modlitwa o świętość twojego małżeństwa. Ty to musisz poczuć na swoich kolanach, zobaczyć na swoich kolanach. że ty przed Bogiem wymodliłeś sobie siłę, by przezwyciężyć różnego rodzaju kryzysy, twoje współmałżonka. A czego nie wymodlisz, to będziesz opłakiwać, ale wtedy już będzie trochę za późno. Ale jeżeli się modlisz, twoje małżeństwo prawdziwie będzie nie do zniszczenia, nierozerwalne, bo na jego straży będzie stał sam Pan Bóg. A więc po pierwsze trzeba powrócić do modlitw, bardzo konkretnych działań modlitewnych o ocalenie naszego kraju przed zgubnymi ideologiami, ale w pierwszym rzędzie o świętość polskich małżeństw. I muszą powstawać na terenie parafii grupy modlitewne, które będą się o to modlić. No dobrze byłoby, żeby chociaż każdy z tutaj obecnych dziesiątkę różańca dziennie odmówił w tej właśnie intencji świętość polskich małżeństw. I byłoby super, ale byłoby jeszcze lepiej, by odmówić cały różaniec. I by jeszcze o wiele więcej powstawało takich różnych grup modlitewnych, wspólnot, aby się o to modliły. Wiecie, że w waszych parafiach są chorzy, ludzie, którzy cierpią. No to proszę, wybierzcie się do nich, ale nie księża, wy jako rodzice, jako małżonkowie. Poproście waszego księdza proboszcza o listę chorych, obejdźcie każdego z nich, poświęćcie trochę czasu, powiedzcie, że wy jako małżonkowie jesteście, no niestety, ale bardzo załamani tym, co dzieje się, przerażeni, co dzieje się w Polsce. I prosicie, błagacie ich, by cząstkę swojego cierpienia ofiarowali w tej właśnie intencji, by wasze małżeństwa były święte, by wasze dzieci mogły wzrastać w zdrowych religijnie i moralnie rodzinach. Poproście o to tych chorych albo swoje własne cierpienia ofiarujcie Bogu w tej intencji, a więc modlitwa, ofiarowanie Bogu cierpień i w końcu też troska o sakramentalność małżeństw, czyli o to, by przystępować do sakramentów, bo jeżeli diabeł będzie chciał zniszczyć małżeństwa, najpierw odetnie małżonków od sakramentów. Powrót do korzeni, do jak najczęstszej spowiedzi, ponieważ konfesjonał jest tym miejscem, w którym możesz przyznać się do swoich niedoskonałości, ułomności względem współmałżonka, ale też jest sakramentem uzdrowienia, przez który Pan Bóg uzdrowi ciebie, twoje problemy, pozwoli ci zobaczyć twojego współmałżonka w innym świetle. Może już za bardzo go oceniłeś, przekreśliłeś, a ta moc Boża pozwoli ci zobaczyć w nim dobro, którego już nie jesteś w stanie o własnych siłach zobaczyć. Ale potrzeba przychodzić do konfesjonału, czyli do Jezusa. Z Nim spotykać się tam jak najczęściej. Przyjmować Go do swojego serca. To jest podstawowe zadanie małżonków, rodziców, aby stawali się jak tabernakula przez przyjmowanie Komunii Świętej. Abyście idąc do swojego domu z Jezusem w sercu, zanieśli Go do swojego domu, by wasz dom stał się prawdziwie kościołem. Bo Kościół jako budynek to jest przestrzeń, w której jest obecny Jezus Chrystus w tabernakulum. I wy, wasze domy, mieszkania mogą stać się takim kościołem. Kościołem przez fakt, że Jezus będzie w was mieszkał, ale On będzie was obecny, dopóki będziecie zdawali sobie sprawę z Jego obecności w was i dopóki będziecie w stanie łaski sakramentalnej, łaski uświęcające. A więc warto jak najczęściej przyjmować Jezusa do swoich serc i prosić Go, rozmawiać z Nim, prosić o świętość waszych dzieci, współmałżonka. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, ale pewnie zdajecie. Bo jak to wiadomo, księża wszystko wiedzą na temat życia małżeńskiego, więc ja tak zakładam z góry pewne sprawy. Ale zdajcie sobie sprawę, jaka jest potęga modlitwy współmałżonka za współmałżonka. Ile współmałżonek może wymodlić swojemu współmałżonkowi. Nie dokona się to od razu, już teraz, ale nieraz potrzeba miesięcy, może nawet i lat, by coś drgnęło w tej drugiej osobie. Ale właśnie ta wasza modlitwa za siebie nawzajem może dokonać prawdziwych cudów. Szczególnie też modlitwa za wasze dzieci. Tak łatwo jest krytykować, że wasze dzieci są nieusłuchane, że nie idą tą drogą, jak byście chcieli, że dokonują złych wyborów. Ale zadajcie sobie pytanie, czy modlicie się codziennie za swoje dzieci? No wielu z was pewnie się modli, ale na to naprawdę też trzeba poświęcić i serca, i czasu. Jak powiedziałem, czego nie wymodlisz, to będziesz później opłakiwał. I też potrzeba dzisiaj zwrócić uwagę na te wszystkie sprawy, którymi karmią się wasze dzieci. Potrzeba dzisiaj umiejętności mówienia dzieciom nie, właśnie po to, aby wychowywać je do wolności. To jest nasze podstawowe zadanie jako chrześcijan, wychowywać się nawzajem do wolności. Od wszelkiego rodzaju uzależnień, grzechów, wolności od materializmu, który wmawia nam, że posiadanie jest najważniejsze, że musisz mieć wszystko. I ta troska o sprawy materialne skutecznie odpędza Pana Boga z waszego życia. Przed tym trzeba chronić dzieci. Mówić im, nie musisz mieć wszystkiego, nie musisz mieć najmodniejsze zabawki. Popatrz na nią. czy przez tą zabawkę zbliża się do Pana Jezusa, czy ta zabawka wyraża piękno, które stworzył Pan Bóg, czy wyraża prawdę, czy wyraża raczej świat kłamstwa, brzydoty czy śmierci. My dzisiaj funkcjonujemy w takiej kulturze, która nazywa się kulturą śmierci. I niestety pierwszym kanałem dostępu do tej kultury to są media, niestety, ale popkultura kierowana do dzieci. Usiłuje się dzisiaj zabić duszę w dzieciach, bo one kiedyś jako dorosłe, no zresztą one o wiele wcześniej wyrzucą Pana Boga ze swojego życia, ale jako dorośli ludzie będą tworzyć świat, który będzie tylko multiplikował, rozmnażał pogaństwo. I na koniec chciałbym tylko powiedzieć, że jest taki bardzo dobry czas tego naszego dzisiejszego spotkania i to jest święto, święto Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. I akurat naszym zadaniem kapłanów jest odmawianie brewiarza. Jadąc tutaj, tak się zastanawiałem, co powiedzieć, na co zwrócić uwagę. I kiedy już tutaj dojeżdżałem, jeszcze myślę sobie, to pewne sprawy, które przemyślałem po drodze, muszę sobie gdzieś tam zanotować, żeby mi nie uciekły. Ale coś mi jeszcze mówi w tym samochodzie, odmów brewiarz, odmów brewiarz. No już jedną godzinę dzisiaj odmówiłem, tą poranną, jutrznie, ale ciągle kołatało, odmów brewiarz. No to kolejna godzina czytań. No dobrze, Panie Jezu, odmówię brewiarz, żeby Pan Bóg pobłogosławił. I w tym brewiarzu mamy coś, co Pan Bóg chciał, abym wam przeczytał. Więc jest hymn, hymn, który na początku tej modlitwy się odmawia. Posłuchajcie, jak on pięknie koresponduje z tym, co, o czym mówiliśmy. On mówi o Matce Bożej. Piekielne bramy dyszą nienawiścią, wróg zaś odwieczny zagraża nam zgubą, by należących do samego Boga zniszczyć na zawsze. Lecz zło nie dotknie ludzi czystych sercem, strzeże ich bowiem opieka Maryi. Gdy jej wzywają, siłę ich umacnia łaską niebiańską. Takie są dwa wersy dzisiejszej godziny czytań, ale to nie było wszystko. Jeszcze są dwa czytania. Jedno z Pisma Świętego i drugie albo Ojców Kościoła, albo Świętych. I dzisiaj akurat mamy fragment Pism Świętego Jana Bosko. I posłuchajmy, co mówi o Maryi Jan Bosko, o Matce Bożej Wspomożycielce Wiernych. Tytuł Wspomożenie Chrześcijan przypisywany czcigodnej Matce Zbawiciela nie jest rzeczą nową w Kościele Chrystusa, ale w tych ostatnich czasach zaczęto go używać w stosunku do błogosławionej dziewicy ze specjalnego względu. Obecnie do wzywania Maryi nie zmuszają nas sprawy prywatne, lecz bardzo ważne niebezpieczeństwa zagrażające wszystkim wiernym. Obecnie sam Kościół katolicki stał się przedmiotem ataków. Atakuje się jego pracę, jego święte instytucje, jego głowę, jego naukę i karność. Kościół katolicki jest atakowany jako ostoja prawdy i nauczyciel wszystkich wiernych. Dlatego, aby wyprosić od Boga szczególną pomoc w tych czasach, wszyscy katolicy na całym świecie uciekają się do Maryi jako wspólnej matki, specjalnej wspomożycielki rządzących i narodów katolickich. Z całą słusznością twierdzimy, że Bóg Maryję ustanowił wspomożeniem chrześcijan i że ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę. Niech święta dziewica pomaga nam wszystkim, abyśmy żyli przywiązani do nauki i Kościoła, których głową jest papież, zastępca Jezusa Chrystusa, i niech wyjedna nam łaskę wytrwania w świętej służbie Bożej na ziemi, byśmy mogli dojść do niej w królestwie chwały w niebie. I z tym was pozostawiam. Bardzo dziękuję za uwagę, za to, że wysłuchaliście i niech wam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Zostańcie z Bogiem.